w piosence Orkiestry Uliczny z Chmielnej pojawiło się słowo wnet, a wnet rozpoczniemy wywiad. Pani minister Barbara Socha, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw demografii, tak można powiedzieć. Dzień dobry, pani
dzień
minister.
Dobry. Dzień dobry państwu.
A minister rodziny w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale zacznijmy od głównego tematu politycznego dzisiejszego dnia, czyli orędzia prezydenta i reakcji koalicji rządzącej, polityków koalicji rządzącej, którzy hańba, zdrada, tchórz, to są takie słowa, którymi obdarowali prezydenta Rzeczpospolitej.
Tak, to są mocne słowa, ale myślę, że nie zaskakujące. Myślę, że spodziewaliśmy się takiej decyzji pana prezydenta i myślę reakcji rządzących też, chociaż tutaj pan prezydent cały czas liczy na dialog z rządem. Propozycja, którą przedstawił, jest propozycją absolutnie dobrą, bardzo dobrą w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, bo z jednej strony mamy zagrożenie, nikt tego nie kwestionuje, mamy potrzeby zbrojeniowe, nikt tego nie kwestionuje w Polsce. Wszyscy wiemy, panuje powszechna zgoda społeczna co do tego, że powinniśmy się zbroić i to zbroić dobrze, szybko i na dużą skalę, więc tutaj absolutnie nie o tym jest ta, nie o tym był ten spór i reakcja rządu o zdradzie, no nie ma tu żadnej zdrady, pan prezydent oczywiście nic w tym kierunku nie zrobił, wręcz przeciwnie, znalazł wyjście z sytuacji trudnej, bo trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo, również to bezpieczeństwo militarne jest pochodną siły naszej gospodarki. No nie możemy sobie pozwolić na ogromną armię dobrze wyszkoloną, jeżeli nasza gospodarka nie będzie silna. A ta siła gospodarki zależy też od stanu finansów publicznych, który jest opłakany i dalsze zadłużanie państwa jest ryzykowne. A co ważniejsze, tutaj najważniejszym argumentem i uzasadnieniem pana prezydenta do tej decyzji był mechanizm warunkowości, który powoduje, że my jesteśmy zależni w tym najważniejszym zadaniu, jakie mamy przed sobą, czyli budowie silnej, dobrze uzbrojonej armii. Jesteśmy zależni od kaprysu Brukseli czy Berlina, a nie jest to wydumane zagrożenie i wydumane ryzyko, dlatego że niedawno, bardzo niedawno widzieliśmy to na przykładzie KPO.
Ale wystarczyłoby w 2027 roku zagłosować ponownie na premiera Donalda Tuska i takiego zagrożenia by nie było. Pieniądze z Brukseli by płynęły.
To jest bardzo ciekawe rozumowanie, przyznam szczerze, natomiast nie wiemy, tak? Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów, nie wiemy, kto będzie na czele komisji. Nie mówię o perspektywie 2 lat, ja mówię o perspektywie tych 45 lat, których dotyczy ta podwyżka, ta pożyczka, przepraszam. Więc tutaj absolutnie jest mnóstwo niewiadomych. Jest taka dobra zasada w bankowości, w finansach, żeby nie brać kredytów w innej walucie, niż się zarabia. O tym też wielu Polaków niestety na własnej skórze się przekonało, więc tych ryzyk tutaj jest wiele, a propozycja pana prezydenta jest propozycją, która tych ryzyk nie ma. Mamy swoje waluty, mamy swoje rezerwy walutowe, mamy bardzo dobrą politykę Narodowego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego, który jest bankiem centralnym, który prowadzi politykę monetarną, który bardzo rozsądnie buduje nasze rezerwy walutowe i to dzisiaj to też jest przykład na to, czego pozbylibyśmy się, gdybyśmy chcieli wejść do strefy euro. To tej całych, tych wszystkich narzędzi, które dzisiaj ma w rękach bank centralny nasz, czyli NBP, po prostu by nie było, tak? I to jest kolejny powód i dobry moment, żeby wspomnieć również o tym.
No to politycy koalicji rządzącej, marszałek Czarzasty wczoraj w TVN-ie mówi, no tak, ale przecież Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło, brało kredyty zagraniczne, duże kredyty, duże kwoty i za to kupowało sprzęt. Teraz ten argument podnoszony jest, a wtedy, kiedy rządził premier Mateusz Morawiecki, takiego argumentu nie było.
To powtórzę jeszcze raz mechanizm warunkowości, na który przećwiczyliśmy, mówiąc kolokwialnie, na własnej skórze, jak wyglądają umowy z Unią, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych. Zresztą to są nowe narzędzia, nowe w sensie wspólnego finansowania, tak, wspólnego kredytowania. Ja nie widzę, oczywiście to narzędzie należałoby rozważać i było rozważane w momencie, gdy nie mielibyśmy innego wyjścia, ale Niemcy nie biorą takiej pożyczki, bo mogą korzystać z innych środków. My też możemy. My też możemy korzystać z innych środków.
Bo mamy Narodowy Bank, Bank Polski. Przy tej pożyczce SAFE jeszcze było jedno, centralizacja budżetu Unii Europejskiej, coraz większe zadłużenie, centralne zadłużenie Unii Europejskiej, a wszystkie długi, które bierze Unia Europejska, bierze pod zastaw każdego obywatela Unii Europejskiej, bo to my z naszych podatków musimy potem spłacać te pożyczki i obsługę tych pożyczek, bo jest jeszcze pośrednik w postaci Unii Europejskiej, który też musi przyjąć odpowiednią ilość urzędników do tego, żeby obsłużyć całą pożyczkę, a urzędnicy w Unii Europejskiej zarabiają więcej niż urzędnicy w Polsce.
Zdecydowanie. No jest to sytuacja absolutnie jasna. Tutaj, jeżeli mówimy o... Każdy racjonalny człowiek, który ma do wyboru sytuację, w której może skorzystać ze swoich zasobów, a alternatywą jest branie pożyczki na procent, którego trzeba płacić odsetki. Ja wczoraj słuchałam wywiadu pani Sobkowia, która mówiła, że przez pierwsze 10 lat w ogóle nie ma planu spłacania kapitału, same odsetki. Analitycy, ekonomiści wyliczyli, że te odsetki to będzie prawie drugie tyle. To znaczy, że my nie mówimy o wykorzystaniu własnych zasobów, to co proponuje pan prezydent w przestrzeni publicznej. Mówimy o pożyczce, która będzie kosztowała nas 300 kilkadziesiąt miliardów. To w perspektywie bardzo długiego czasu, kiedy mamy mnóstwo niewiadomych. Tak? Tutaj należałoby też wziąć pod uwagę i demografię, i zmiany demograficzne, które się dzieją właśnie na zachód od nas.
Na zachód i u nas też się dzieją zmiany demograficzne bardzo szybkie, ale można było zrobić jeszcze coś innego. Mianowicie wziąć pożyczkę, potem uruchomić mechanizm Narodowego Banku Polskiego, spłacić pożyczkę i wtedy może wszyscy byliby zadowoleni.
Panie redaktorze, ja nie jestem pewna, czy tak można byłoby zrobić, bo my nie widzieliśmy warunków tej pożyczki SAFE, tak? Więc trudno powiedzieć, ale, czy tak można byłoby zrobić.
No dobrze, ale teraz trochę takie wybiegające w przód pytanie, mianowicie po co mamy bronić Rzeczpospolitej?
No to jest pytanie o fundamenty, tak? To jeżeli tego typu pytania zadajemy, to naprawdę...
No dobrze, to potem będzie podpytanie numer dwa, mianowicie demografia, tak? Jest coraz mniej Polaków. Jeżeli będzie takie tempo rozwoju demograficznego, to właściwie nie będzie obywateli polskich, w którym w 2120 roku już nie będzie żadnego Polaka.
Panie redaktorze, tak, prognozy demograficzne są wstrząsające dla tych, którzy je rozumieją i potrafią te liczby sobie zwizualizować. Zeszły rok skończył się ujemnym przyrostem naturalnym, czyli ubytkiem naturalnym. To w skali 157 tysięcy osób, to jest tak mniej więcej jakby zniknął Olsztyn prawie. I to co roku nas czeka, jeżeli te trendy się nie zmienią. Ja jestem optymistką i wierzę, że w długiej perspektywie, nie mówię w perspektywie jednej kadencji, czy nawet dwóch kadencji dziesięcioletniej prezydentury pana prezydenta Nawrockiego, ale w długiej perspektywie my jesteśmy w stanie jako cywilizacja zachodnia, bo to nie jest problem Polski, to jest problem całej naszej zachodniej cywilizacji. Jesteśmy w stanie to odwrócić, ale oczywiście nie da się tego zrobić półśrodkami i pudrowaniem trupa. Przepraszam za takie stwierdzenie, ale kiedy czyta się raporty think tanków amerykańskich, to tam się Europa pojawia jako hospicjum. Tak? Takie są używane stwierdzenia wręcz, więc tak rzeczywiście Unia Europejska ma taką strategię. Adaptujmy się do zmian, które są, czyli zażyjmy trochę środków przeciwbólowych. No i tyle. Tak?
No dobrze, ale ten problem demograficzny jest problemem głębokim. To nie jest problem, że tak się wydarzyło przez przypadek, tylko to jest całe pokolenie, które mówi sobie, nie będziemy mieli dzieci, bo po co?
To nie jest jedno pokolenie, panie redaktorze, bo zmiany demograficzne dzieją się od wielu dekad. One przyspieszyły z różnych powodów po II wojnie światowej. Przyspieszyły po po zmianach technologicznych, mam tutaj na myśli chociażby regulację poczęć sztuczną, tak, zmieniły się przede wszystkim dlatego, że my jako społeczeństwa nie rozumiemy wkładu rodziców w rozwój ekonomiczny społeczeństw. Nie rozumiemy tego dlatego, że do tej pory wszyscy w zasadzie teoretycy ekonomii, wszystkie szkoły ekonomiczne zakładają, że jest zastępowalność pokoleń, czyli nikt nie rozważa zjawisk ekonomicznych przy założeniu, że nie ma zastępowalności pokoleń.
Dobrze,
to się do tej pory nie działo w nauce.
Ale teraz zakładamy, że będzie, nie będzie zastępowalności pokoleń. No to jest wpływ i na budżet państwa, i na wszystko po kolei.
Na wszystko. To jest efekt taki, efekt domina, takiej lawiny, tak, którą my już widzimy, bo w Warszawie, która jest miastem młodych, która jest stolicą i stolice zawsze przyciągają młode pokolenie, w Warszawie masowo są likwidowane dzisiaj przedszkola. Kiedy rozmawiam o tym z moimi kolegami, oni mówią, jak to? Jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu mówiło się, że trzeba mieć znajomości, żeby się dostać do przedszkola, a dzisiaj są likwidowane. No właśnie. Tak szybko te zmiany postępują. One dzisiaj skutkują tym, że duże korporacje, które kiedyś produkowały produkty dla dzieci, na przykład mleko początkowe, dzisiaj produkują specjalne nutradrinki dla seniorów, tak? I dla tego typu korporacji można się przestawić, chociaż jest to zagrożenie, no bo całe rynki znikają wraz z dziećmi, tak? Ale dla firmy Bartek polskiej, która robiła buty dla dzieci, no to nie ma takiej możliwości, żeby się nagle przestawić na inną produkcję, więc całe branże nam upadają. Za chwilę to dotknie nauczycieli, prawda? Bo ta zmiana idzie i to bardzo łatwo policzyć. My wiemy, ile urodziło się dzieci w ostatnich 3 latach, więc wiemy, ile za 7 lat będzie dzieci w szkołach, w klasach początkowych, tak? Już dzisiaj mamy zgodę pani minister Nowackiej na to, żeby były łączone klasy, czyli żeby dzieci w klasach 1, 2, 3, pierwszej, drugiej, trzeciej uczyły się razem w ramach jednej klasy.
I to z powodu braku dzieci?
Oczywiście, że tak.
Czyli co, będziemy, nauczyciele będą tracić pracę, będziemy zamykać szkoły.
Tak.
Żłobki, przedszkola, szkoły, a potem? Co dalej
to
będziemy
się już
zamykać?
No właśnie, i to jest dobre pytanie. Optymiści mówią, że robotyzacja, sztuczna inteligencja zastąpi nas do tego stopnia, że będziemy w stanie utrzymać się gospodarczo. Ja osobiście jestem sceptyczna co do możliwości sztucznej inteligencji, dlatego że jest bardzo wiele zawodów, branż dzisiaj, w których raczej tego zastępowania sztuczną inteligencją nie ma, tak? To są pewne wybrane sektory gospodarki, które nie są większościowe. Znaczy większość Polaków pracuje w innych miejscach.
No dobrze, mówiła pani o, że to jest problem ogólnoeuropejski. Była pani minister i rozmawiała pani z politykami z Unii Europejskiej. Oni widzą ten problem? Czy też uważają, że tego problemu nie ma, że właściwie po co mamy się tym trudzić? W końcu jest tyle ludzi na świecie, że mogą przyjechać, wykonywać pracę, zastępowalność pokoleń będzie, tak czy siak.
Właśnie, myślę, że tutaj wkracza pewna ideologia i teraz zależy, kto jakie wartości reprezentuje, tak na ten problem patrzy. No, Unia Europejska, mam na myśli kraje zachodnie, tej starej Unii przede wszystkim, wypierają ten problem. To znaczy przez wiele lat była taka narracja, że właśnie imigranci nam rozwiążą ten problem. No dzisiaj widzimy, czym się to kończy, czy czym się to już skończyło. Ja patrzę z nadzieją na Stany Zjednoczone, dlatego że Stany Zjednoczone mają dzisiaj poziom dzietności 1,6 i biją na alarm. Naprawdę biją na alarm. Wszyscy. Jest powszechna zgoda. U nas jeszcze, proszę zwrócić uwagę, jeszcze przed COVID-em mało kto się tym zajmował, chociaż było wiadomo od 30 lat, że w Polsce mamy problem. Politycy nie wierzyli w ogóle i dzisiaj demografia dopiero się przebiła do mainstreamu w sensie debaty publicznej. W Stanach Zjednoczonych jest poziom 1,6, jakiego my nie mieliśmy od lat 90. i tam już biją na alarm i Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, wprowadza bardzo dużo rozwiązań, które są wdrażane praktycznie tylko ze względów demograficznych. On jest wyśmiewany za niektóre z tych swoich decyzji, natomiast one już przynoszą skutki, tylko że administracja amerykańska nie komunikuje tych rozwiązań jako rozwiązań demograficznych. Mówi o odrodzeniu społeczeństwa amerykańskiego, mówi o tym, żeby każdy Amerykanin miał szansę na American Dream. Mówi to na bardzo różne sposoby, natomiast są to rzeczy ewidentne, dlatego że o nich już było wiadomo
czy
wcześniej.
Czy ta demografia jest w rękach polityków? Czy są takie pomysły, które mogą powiedzieć mężczyznom i kobietom młodym, że powinniście, czy to jest dobrze mieć dzieci? To przecież nie jest sprawa
polityków.
Panie
redaktorze, to jest i proste, i bardzo trudne. Proste w tym sensie, że wiemy nie tylko z nauk ekonomicznych, ale i ze swojego zdrowego rozsądku i obserwacji życiowych, że ludzie zachowują się racjonalnie ekonomicznie. Co do zasady, tak? Oczywiście są wyjątki,
czyli
ale co do zasady.
Zachętą ekonomiczną?
My zbudowaliśmy taki system jako kraje zachodnie, cywilizacji zachodniej, w której dzieci są dobrem luksusowym. O tym można czytać w podręcznikach ekonomii, tak? Czyli ktoś ma kaprys i chce coś takiego jak rodzina, to okej. Okay. Natomiast ze względów ekonomicznych nie ma to żadnego uzasadnienia z perspektywy mikro, jednostki. Oczywiście ma to ogromne uzasadnienie z perspektywy makro państwa. I tutaj ta sprzeczność tych mechanizmów no właśnie powoduje,
no dobrze,
że jesteśmy,
ale
gdzie jesteśmy.
Czyli wystarczy powiedzieć, że jest taki mikromechanizm ekonomiczny, który usensownia posiadanie dzieci i wtedy ludzie
proszę
będą
zwrócić
dzieci?
Zwrócić uwagę, czy dzisiaj młode kobiety, które mają przed sobą, wchodzą w dorosłość, podejmują decyzje co do swojej edukacji, co do swojej kariery, czy rozważają na poważnie scenariusz, chcę być mamą wielodzietną, czy nawet taką z trójką dzieci, bo my takich rodzin potrzebujemy, jeżeli 1/3 społeczeństwa, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bo ja jestem przeciwnikiem sprowadzania tematu demografii do spraw kobiet. To nie jest sprawa kobiet, absolutnie. Tak samo mamy bezdzietnych mężczyzn, którzy nie biorą odpowiedzialności za budowanie rodzin. To jest powszechny problem. On wynika z tego, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to racjonalne zachowanie. No, jeżeli mamy młode kobiety i one takich opcji mają mnóstwo, to ta opcja jest po prostu opcją nieatrakcyjną, tak? Nieatrakcyjną. Dlaczego miałaby być atrakcyjna? Czy to przydaje kobietom dzisiaj prestiżu, jakiegoś uznania społecznego, dochodów, pozycji społecznej, no to zabezpieczenia na emeryturę? No nic z tych rzeczy, prawda? Nic z tych rzeczy.
No to co?
Tak zbudowaliśmy ten system.
No to jak go odwrócić?
Więc on potrzebuje bardzo głębokich reform, wprowadzenia takich mechanizmów, które spowodują, że to będzie zachowanie racjonalne, ekonomicznie przynajmniej tak samo jak inne.
Czyli krótko mówiąc, sięgnąć do budżetu i dać pieniądze.
Uzależnić tak? System emerytalny na przykład od tego. System emerytalny zależy od dwóch rzeczy. Od wysokości składek, które wpłacają osoby pracujące i od liczby tych składek, czyli od liczby osób pracujących. W przypadku rodzice dokładają się do tego systemu podwójnie, bo płacą swoje składki jako osoby pracujące. Ci aktywność rodziców jest zawodowa bardzo wysoka, a oprócz tego wychowują kolejnych płatników składek i tego już w systemie emerytalnym nie widać,
a nie
prawda?
Można czegoś prościej zrobić? Tak, żeby to było tak od razu zrozumiałe po prostu.
Panie redaktorze, no my pracujemy jako cywilizacja zachodnia na te zmiany, o których dzisiaj mówimy. Pracujemy na to od jakichś 100-150 lat, tak? Więc to nie jest tak, że...
Na co pracujemy?
No na ten stan, który dzisiaj mamy, tak?
Było bardzo wiele dzieci w XIX, na początku XX wieku.
Bo inercja, tak to nazwę brzydko, przepraszam, mówimy o ludziach, ale no próbujemy to jakoś nazwać i... Inercja tego systemu jest duża, to znaczy ludzie mieli dzieci. Też również dlatego, że nie było takich technologii, które pozwalały kontrolować urodzenia, tak? Ale dzieci były pomocne w gospodarstwach. Ja mam taki ulubiony przykład, kiedy mówi się, że dzisiejsze pokolenie jest pokoleniem samolubnym, tak? Egoistycznym, zapatrzonym w swoje potrzeby. To przykład Ani z Zielonego Wzgórza, gdzie Mateusz i Matylda chcieli dziecko z domu dziecka. dziecka przygarnąć, bo Mateusz się zestarzał i ktoś miał mu pomóc na gospodarstwie. Dlatego chcieli chłopca i dlatego była taka drama, przepraszam za wyrażenie, że pojawiła się dziewczynka, prawda, Ania na Zielonym Wzgórzu. No to pokazuje, że to nie jest tak, że 100 lat temu ludzie byli altruistami, a my dzisiaj jesteśmy egoistami. Absolutnie nie, zachowujemy się racjonalnie. No jeżeli dzisiaj dzieci nas kosztują ogromne pieniądze i czas, co jest najważniejsze, to im więcej zarabiamy, mamy możliwości zarobkowych. My jako kobiety, teraz mówię o kobietach. Ja jako kobieta, nie mając dzieci, dzisiaj na pewno miałabym dużo wyższy kapitał emerytalny niż mam, z racji tego, że urodziłam kilkoro dzieci, miałam przerwy z tym związane, ominęło mnie wiele cykli podwyżkowych, awansowych i tak dalej, gdzie moje koleżanki, które nie mają dzieci, tego nie mają.
Ale
tak?
Nie może pani minister narzekać.
A ja nie narzekam, ja tłumaczę.
Doradcą prezydenta. Czy pani zadanie jest takie?
Ja jestem szczęśliwą kobietą, spełnioną i mam wszystko, o czym mogłam w życiu marzyć, natomiast pokazuję pewne mechanizmy, jak to działa, tak? Młode kobiety się boją takich dzisiaj, takich decyzji, dlatego, że zewsząd słyszą, nie, ja stałam ostatnio w kolejce po kawę w Filharmonii i słyszałam rozmowę młodych kobiet, gdzie jedna mówi tak, my zastanawiamy się z mężem, czy mieć teraz drugie dziecko, czy nie mieć. A wszyscy nie, no absolutnie nie. Więc to jest...
Takie było głosowanie w Filharmonii przy kawie.
Tak, słyszałam niechcący.
Czy zadaniem pani minister jest przygotowanie programu takiego dla pana prezydenta, czy od początku do końca A, B, C, D?
Pracujemy nad tym, panie redaktorze. Jest wiele takich dziedzin, w których te rozwiązania trzeba przygotować. Trochę to przygotowaliśmy w ramach strategii demograficznej, która była przyjęta przez poprzedni rząd. Natomiast dzisiaj wiemy, że te rozwiązania wymagają dużo bardziej radykalnych decyzji.
We wtorek albo w czwartek. W czwartek chyba jest taka duża konferencja w Sejmie dotycząca demografii. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrego dnia.
I taką wodę mamy mineralną.
Tak, ciepłą nawet.
Muszę pochwalić, że to jest tak, że gość w dom, Bóg w dom. Dobrze. Jest godzina 7:37.